Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym odcinku naszego podcastu Międzywojnie. Po raz kolejny witamy Szymona Gornowicza, z którym porozmawiamy sobie o przyczynach wybuchu I wojny światowej. Będziemy kontynuować temat z zeszłego odcinka, kiedy to rozmawialiśmy o wielkim geopolitycznym przesileniu, czyli wzroście czy narodzinie potęgi nowoczesnych Niemiec. A teraz porozmawiamy sobie o tym, w odcinku o takim nieco przewrotnym tytule, czyli Marsz ku wojnie, porozmawiamy sobie o pewnego rodzaju determinizmie. Znaczy, ja chciałbym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te wszystkie czynniki, te kryzysy, do których dochodziło i które już powodowały to, że mógł taki ogólnoświatowy konflikt, mogło dojść do takiego ogólnoświatowego konfliktu, czy one rzeczywiście miały taki charakter deterministyczny, czyli czy można było temu zapobiec, czy rzeczywiście w interesie tych wszystkich państw było doprowadzanie do takiej sytuacji, kiedy dojdzie do takiego konfliktu. Bo jak dobrze wiemy, taka oficjalna narracja głosi, że mieliśmy system wzajemnych porozumień, wzajemnych gwarancji różnorakich mocarstw europejskich, które doprowadziły do tego, że w wyniku jakiegoś większego konfliktu one po prostu były zmuszone udzielić sobie wzajemnie poparcia, co wciągnęło wszystkich bezpośrednio do wojny. Ale jak prześledzimy sobie tą sytuację tak dokładniej, to okazuje się, że też nie wszystkie te gwarancje były takie stuprocentowe. Były gwarancje wiążące i gwarancje mniej wiążące. Mieliśmy też do czynienia z takimi czynnikami, jak próba przeciągnięcia pewnych mocarstw na swoją stronę. To wszystko nie było takie jasne, kto opowie się po czyjej stronie. Mieliśmy też do czynienia z wyścigiem zbrojeniowym, tak zwanym wyścigiem zbrojeniowym, o czym pewnie Szymon nam dzisiaj też dokładniej opowie. Więc zacznijmy może od tego, jacy byli główni europejscy gracze, jakie mieli interesy i jak te sojusze się układały, Szymonie?
Tak, to jest arcyfascynujący temat, bo my jesteśmy mocno zdominowani rozmyślaniem w świecie historyków, historycznych, publicystyk, II wojną światową, jej przyczynami, które także są oczywiście bardzo interesujące, ale ten świat, którego już nie ma, który znamy z historii sprzed ponad 100 lat, był naprawdę, no nawet powiedziałbym, co najmniej mocno konkurencyjny względem tej genezy II wojny światowej. I tak jak właśnie powiedziałeś, omawialiśmy w dużym zarysie koniec drugą połowy wieku XIX, która zasługuje także na wielką uwagę, bo to właśnie wtedy następuje taka proces masowego, rzekłbym, wytrącania się świadomości społecznej, świadomości industrialnej, ogromnych owoców rewolucji przemysłowej, szczególnie lat 80. wieku XIX, powolne zdeklasowywanie Wielkiej Brytanii na tym polu. I tak jak powiedziałeś, formy sojuszy zawierane między państwami, które wynikały z przeróżnych, naprawdę różnych okoliczności, bo chodziło też o wielkie monarchie, które były ze sobą powiązane różnymi relacjami, chodziło o powiązanie wielkich karteli i kapitałów, które miały swoje osobiste wojny o wpływy, obszary działań. W końcu chodzi o dumę narodową, tak w sumie nowo, bo dopiero XIX wiek tak naprawdę wprowadza chociażby pojęcie sztandaru jako rozpoznawalnego i przyjemnego dla nowych stosunkowo pojęć narodów, które no tak naprawdę mają swój początek w XIX wieku. Przecież sztandar kiedyś był, czy flaga była charakterystyczna dla rodów arystokratycznych, monarchii, rycerskich dawniej, tak? To oni mieli swoje sztandary, swoje, żeby tylko wspomnieć nawet słynną bitwę pod Grunwaldem, gdzie widzimy kolejne sztandary, które mieli różne rycerze, różne rycerstwa. I tutaj mamy XIX wiek, okres tworzenia się narodów, okres tworzenia się tożsamości narodowej, okres identyfikacji, tak, świadomej z danym narodem, czyli mamy zjednoczone Niemcy, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, 38 ponad różnych państw, landów, krain i tutaj nachodzi na nich nowa świadomość społeczna, że są Niemcami, tak. Mamy wytrąconą Belgię, która wytrącona na przestrzeni dziejów, która też jest specyficzna, bo Walonia jest bardziej francuska, Flamandia już nie. Holandia, która ma bardziej ciążę pacikuniemcą. Mamy w końcu straszliwe Bałkany, gdzie straszliwe w tym sensie, że tuż przed pierwszą wojną światową w wyniku tak zwanych wojen bałkańskich wytrącają się gdyby kolejne państwa, wytwarzają się zupełnie nowe struktury, może być społeczno-narodowe, które mają silne dążenia do suwerenności. Mamy przede wszystkim Serbię, mamy Bułgarię, mamy Rumunię. To jest druga połowa XIX wieku i tuż przed pierwszą wojną światową. I następuje rozgrywanie jedny przeciwko drugim. Te przepychanki nie mają miejsca tylko w trzewiach i w obrębie wielkich mocarstw. Panuje osobiście taki pogląd, że Francja i Włochy są mocarstwami drugiej kategorii, te same Ostrowęgry. Natomiast mocarstwami pierwszej kategorii są te bardziej jakby północne i azjatyckie, tak? Czyli Rosja, Niemcy i Wielka Brytania. Austro-Węgry na przykład próbują w 1913 roku, 29 czerwca, kiedy zaczyna się tak zwana II wojna bałkańska, rozegrać Bułgarię w taki sposób, żeby ta oddała część ziem Rumunii, przekonać Rumunię, żeby przeszło na stronę takiej koalicji austro-węgiersko-rumuńsko-bułgarskiej i wspólnie pokonać Serbię. Oczywiście car bułgarski się na to nie zgadza, im jeszcze jest wściekły na Austriaków, że zmarnowali w 1913 roku, w czerwcu, lipcu, wyśmienitą okazję, żeby raz na zawsze uporać się z problemem serbskim. Serbia rośnie w siłę, między innymi dzięki wyśmienitej armacie francuskiej Schneidera 75 mm, trzeba o tym wspomnieć, bo ta armata też będzie takim symbolem w ogóle tamtych czasów. Jest to symbol następujących postępów w industrializacji, ale przede wszystkim właśnie w zbrojeniach. A Francuzi bardzo dobrze pamiętają lekcje w wojnie francusko-pruskiej, gdzie przegrali przez po prostu gorsze karami. Tutaj mamy armatę 75, powstaje pieśń o 75. Serbia szkoli dość dobrą, nawet może być doskonałą armię, jeżeli porównamy ją z osiągnięciami innych armii państw na Bałkanach. Mamy wycofujących się Turków w końcu, tak, którzy tracą swoją mocarstwową mocarstwowy status, panuje słabość administracyjna. Gdzieś tam w kuluarach powszechnie się mówi o takich planach nawet rozbioru Imperium Otomańskiego w przyszłości. Czyli mamy jeden wielki gotujący się na garze bigos. Tutaj jedno wpływa na drugie. Tutaj każdy próbuje coś ugrać. Mamy też przecież nowe Włochy, które też swoją tożsamość narodową dopiero tworzą. Bo kto to jest Włoch? Pieniążczyk, Sabałczyk, Napolitańczyk, Florenczyk, Rzymianin, Sycylijczyk, Sardyńczyk, tak? Jak Mussolini kiedyś powie, że Napoleon właśnie był Włochem. I trochę miał w tym racji, bo oni mówili, bo Korsykańczycy nie mówili na rzeczem francuskim. Korsyka była zajęta przez Francję i tak szczerze mówiąc nie ma ona bardziej ciąży ku tradycji włoskiej, jeżeli jako taką moglibyśmy po prostu odbierać, niż ku Francji. To jest bardziej interesujące. Zresztą sam Napoleon przez dłuższy czas w ogóle nie czuł się Francuzem, tylko Korsykaninem potem się dozmienił.
Gdybyśmy mieli zrobić taką, uszeregować te główne potęgi europejskie w takiej hierarchii, to znaczy podliczyć ich, czyli zestawić ich potencjał militarny łącznie z potencjałem gospodarczym. Jak by to wyglądało? Jakie są główne potęgi? Jakie mają główne atuty?
Tak, bardzo dobre pytanie, Staszku, żeby właśnie coś uporządkować w tej naszej dyskusji i dać widzom pożytek, bo o to w tym wszystkim chodzi. To jest bardzo dobry pomysł. Zestawienie militarne i gospodarcze. Jak to się ma do siebie w poszczególnych państwach? Tak jak powiedziałem wcześniej, Austro-Węgry tak to ciekawie postrzegały, bo Austro-Węgry też miały swoje prawa militarne przed 1914 rokiem, chociaż o wiele mgliście zarysowane austriacki sztab generalny w ogóle nie miał tak naprawdę konkretnych planów, co robić. Także kiedy doszło do tej wojny, panował wielki chaos. Jakże inaczej wyglądało to w sztabie niemieckim, jak to była bliźnica wręcz horyzontalna. Austro-Węgry miało taki właśnie pogląd, że są mocarstwa pierwszej kategorii i drugiej kategorii. Tak powiedziałem wcześniej. Rosja, Niemcy i Anglia były postrzegane jako mocarstwa pierwszej kategorii. Rosja bardziej ze względu na swoje gigantyczne rozmiary, nieograniczone zasoby, bo trzeba pamiętać, że po rewolucji i potężnej klęsce Czuszimie, Port Arthur, No i status był bardzo mocno odwodlony, bo to była pierwsza...
Ja tu wtrącę na moment o tą Tsushimę, to znaczy o tą klęskę, skąd ona się wzięła, ponieważ Japończycy dostali potężne dofinansowanie ze Stanów Zjednoczonych na rozbudowę floty. To były prywatne, bodajże któryś z bankierów chyba, czy Morgan, nie pytałem który, ale w każdym razie dostali potężne dofinansowanie, bo wszyscy byli oszołomieni i zaskoczeni tą klęską, bo jednak spodziewano się, że no, Japonia to była taka młoda siła, młoda potęga wschodząca, no i wtedy było to zupełnie nie do pomyślenia, że państwo pozaeuropejskie, azjatyckie jest w stanie w ogóle pokonać jeszcze no, taką potęgę jak Rosja.
Tak, no to jest też ciekawy wątek, jeden z wielu, czyli antagonizm Ameryki wobec Rosji. To oni tak teraz niechętnie o tym może mówią, ale ten antagonizm był bardzo długo, XIX wieku także. Więc tak jak powiedziałeś, to świetny przykład na to, jak po cichu właśnie poprzez pośredników wspiera się potencjalnych wrogów Rosji, żeby ją niszczyć. I to też jest temat, który kiedyś rozwiniemy na jednym z naszych spotkań. Kto tak naprawdę finansował w dużym stopniu rewolucję bolszewicką, bo to...
Nie tylko Niemcy.
To nie jest, proszę Państwa, żadna teoria spiskowa. To potwierdzają naprawdę dobrzy historycy, dobrzy analitycy. I to bardzo, bardzo, bardzo utrudnia, czy chodzi mi o to, że ludzie kochają stereotypy, kochają pewne określenia, tak? Zachód dobry, a wszystko, co nas wchodzi, to jest złe. To nie do końca tak jest, bo interesy między państwami są tak różnorodne, tak jak właśnie zadałeś to pytanie, czy jaki jest stosunek kwestii gospodarczych do militarnych, a to jest tylko jeden wektor. A teraz jakbyśmy brali pod uwagę stosunki etnograficzne, psychologiczne, socjologiczne, jakbyśmy wzięli pod uwagę różnice religijne, kulturowe. Mamy dosłownie taki kwiat wektorów.
I z tego trzeba wyciągnąć jakąś średnią, czy medialną.
Trzeba wyciągnąć jakąś średnią, nie? Gdzie niektórzy mówią, że no statystycznie jak wyjdę z psem na dwór, to mam 3 nogi, nie? Także to...
Dokładnie, bo z Rosją to jest bardzo ciekawy przykład, który jest widoczny no, aż do dziś, prawda? Mamy państwo również wówczas zacofane rozwojowo, gospodarczo, ale o olbrzymim potencjale. O olbrzymim potencjale no, ludnościowym, tak brzydko mówiąc, olbrzymim potencjale surowcowym i które jednak no, gospodarczo daleko w tle w stosunku na przykład do Niemiec.
Tak, Rosję można najprościej określić takim mianem przerośniętej Arabii Saudyjskiej. Tak jest do tej pory, proszę Państwa. Gazprom, ropa, tak. Troszeczkę surowców. To jest przerośnięta Arabia Saudyjska.
Jak to powiedział McCain, że to jest stacja benzynowa z bronią atomową chyba.
To jest stacja benzynowa z baczywą atomową w ręce. Kiedyś jeden pisarz określił trup z baczywą atomową w ręce. I taka właśnie jest Rosja. I to jest temat, na który się Rosją bardzo też długo zajmowałem. Że tam naprawdę dobre książki, świetne babaczy, bym na różne wykłada. I temat jest arcyfascynujący. To, co widzimy, proszę Państwa, w 90% w takich mass mediach jest tak ogromnym uproszczeniem, bo kraj, który ma 150 grup etnicznych, no jak go nazwać Rosją? No to nie jest de facto Rosja, to jest Moskwa i Petersburg. Ja zawsze się śmieję, jak mówię, ktoś mówi, Rosjanie, no ale to jest Moskwa
i kto?
Tak naprawdę. Tak, bo to jest pozostałość tej Rusi Czerwonej, nomen nomen, nie mylić z komunistycznym jak tym wyobrażeniem, bo Ruś Czerwona etnograficznie to jest ta dawna Ruś. I tak potężne, w pewnym sensie Rosja jest tak naprawdę tworem okupowanym, ale to też jest temat bardzo rozległy, tak. Długi, bo przy XIX wieku, proszę Państwa, proszę uwierzyć, że poprzez rozpijanie alkoholem wyniszczono, tak szacuje się, około 60 grup etnicznych, tak? To, co robili Amerykanie na przykład w Stanach z Indianami, Rosjanie też to robili. Oni, no to są te same doświadczenia i to można o tym bardzo dużo mówić. I teraz, jak powiedziałeś, to kwestia, jaki jest stosunek gospodarczy do militariów. Generalnie, ale zaznaczam bardzo ogólnie, obiektywnie dość, trzeba powiedzieć, że prawie w zasadzie jest zrównane, ale są duże wyjątki pewne, bo te państwa, które mają jeszcze potężę dochody z kolonializmu, czyli właśnie Francja, Wielka Brytania, to jest ciągle epoka państw kolonialnych, to nie ma mowy w ogóle jakiejś independencji jakiejś Afryki, tak, czy Azji, to w ogóle nikomu się to nie mieści w głowie. jak gdyby posiadanie kolonii jest czymś tak zupełnie oczywistym, jak teraz mamy wyobrażenie o dążenie, no, dążenie na przykład nie, Białorusi do wolności. To jest ciekawe, bo to były zupełnie inne czasy. W wyobrażeniu Europejczyków, którzy rzeczywiście byli wtedy centrum świata, do których należały wszystkie najważniejsze wynalazki, które teraz tylko rozwijamy, czy dochodzimy do kolejnych, w ich mniemaniu, no, oni byli tą górą autentyczną. I rzeczywiście tak to wyglądało, więc posiadanie tych kolonii było w ich mniemaniu bardzo mocno uzasadnione. Inną kwestią jest, jak się obchodzono z autochtonami. Tu tylko wspomnieć Leopolda II, Kongo Belgijskie i przynajmniej 10 milionów ofiar, tak? To już jest ciekawe, bo ludzie myślą, Związek Radziecki i Niemcy nazistowskie, a wcześniej to był jakiś raj. No nie. XIX wiek to było mordowanie, proszę Państwa, na skalę przemysłową też.
Lektura licealna Jądro Ciemności Konrada, prawda?
Jądro Ciemności Konrada jak najbardziej. To jest absolutnie pierwsza pozycja, która o tym mówi. W ogóle określenie Jądra Ciemności, tak bardzo tutaj Leszek Kołakowski mi się kojarzy, ponoć on wymyślił go to pojęcie, ale już nie chcę wchodzić tak w temat filozoficzne, bo to już jest dobra.
Dokładnie.
Nie skończymy do rana.
Ale wracając do Rosji, czyli co, uważasz, że Rosja, jakby można by ją uszeregować?
Rosję w tym momencie, na tuż przed I wojną światową, jest standard, bo pamiętajmy, że czymś innym jest Rosja 1905, jeszcze 1910 i już czymś innym 1914.
Czyli gwałtowny wzrost.
Tak, jest absolutny wzrost, bo jest w Rosji jest przedsięwzięty tak zwany wielki plan wielki plan wojenny. Chodziło o to, żeby jak najszybciej masowo odbudować potencjał po straszliwej rewolucji, gdzie stawiono ją za potężną cenę, no i potężny klos, praktycznie zatopiono całą flotę, bo jeszcze wysłano flotę bałtycką, która oczywiście no, strategicznie cała zatopiona, nie może. Tam przetrwało chyba parę niszczycieli. I teraz oni się intensywnie zbroją i druga, można ją mniej więcej zaklasyfikować, powiedzmy, no na pewno mniej niż Niemcy, na pewno mniej niż Francja, trochę wyżej niż Wielka Brytania, jeżeli chodzi o ilość wojsk w liczbie, tak? Tam był wzrost, jeżeli dobrze pamiętam, we Francji był od 480 tysięcy do 750 tysięcy w wyniku planu mobilizacyjnego 1913 roku. W Rosji to trwa bardzo chaotycznie, ale przewiduje się ponad milion nawet do tej aktywnej albo mobilizacji kolejny milion. Trzeba pamiętać też, że Rosja mobilizuje się bardzo długo przy wybuchu pierwszej wojny światowej.
Właśnie to jest bardzo ważna uwaga, bo to jest przeciwieństwo Niemiec i stąd się brał ten niemiecki tak zwany plan Schlieffena. To znaczy, jak już wspomnieliśmy, Niemcy były świetnie skomunikowane liniami kolejowymi i to była główna przewaga Niemiec i stąd się brał ten plan, że potrafili praktycznie, no, jak na tamte czasy, błyskawicznie transportować wojska ze wschodu na zachód i tak dalej. Natomiast w przypadku Rosji to jest słabość, komunikacja.
I teraz powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, która się pięknie łączy z tym, o czym mówimy. Czyli zbrojenia, flota, w której przez osiągnięcie jak gdyby szczytowym jest tak zwany dreadnought, czyli po angielsku dreadnought oznacza jakby nie wzruszeni, nie zalęknieni. To na polski trudno się doba. Ktoś, kto się nie ma kały, czy ma odwagę, nie było tego przerazić. Dreadnought był odmianą pancernika razy dwa, razy trzy. To był większy pancerz, większe działa i to był szczyt, to był zenit na ówczesne czasy rozwoju zbroi. Tak jak dla nas teraz zenitem jest broń termonuklearna atomowa. Tak, to jest bardzo ważne. Bo ilością dreadnoughtów w tamtych czasach naznaczano realną potęgę państwa. Nie muszę chyba oświadamiać, że Wielka Brytania była absolutnym liderem.
I tu kolejny ważny temat, bo przechodzimy na Wielką Brytanię i teraz tak.
Ale tak. Ale jeszcze zostałem przy tej Rosji, bo nie dokończyłem tematu. Rosja jako pierwsza mobilizuje się przed pierwszą wojną światową. Często propagandyści niemieccy to wysuwali jako wniosek, że oni zaczęli, oni musieli, ale oni byli świadomi, żeby przygotować się do wojny, oni muszą być wcześniej, bo ogarnięcie tak potężnych armii na tak potężnych terytoriach, tak, o takiej kulturze organizacyjnej, jaką Rosja posiada niestety, zajmuje więcej czasu, więc to by gdyby pragmatyzm. I teraz bardzo ważny istotny czynnik. Rosja w trakcie wielkiego planu wojennego, o którym wspomniałem, który był rozwijany przed pierwszą wojną światową, gdyby wojna nie wybuchła do 1917 roku, tak, stworzyłaby taką armię, w której plan Schlieffena nie miałby już żadnego znaczenia. Tak? To jest bardzo ważne, proszę Państwa. 1917 rok, nomen omen, tak? Który kojarzymy...
Rok rewolucji, dwóch rewolucji.
Właśnie. To jest oczywiście zbieg historiograficzno-chronologiczny, ale prawda jest taka, że w 1917 roku to, co właśnie wspomniałeś, bardzo istotny czynnik, czyli zbrojenia, ale też kolej, bo powiedziałem, że dreadnoughty są symbolem jak gdyby zenitu i wyznacznikiem potęgi państwa, bo to jest prestiż państwa. Zobaczcie nasze dreadnoughty, że to nie zatonęło i stoi, tak? I się przyśmieje. Ale drugim najważniejszym czynnikiem, na który liczono potencjały państw, była ilość i długość linii kolejowych, proszę państwa. Teraz już prawie nikt na to nie zwraca uwagi, bo mamy super szybkie samoloty, mamy rozwiniętą flotę, no kolej też się liczy. Oczywiście są przewożone towary koleją, ale kolej spadła do takiej, powiedzmy, drugorzędnej rangi w naszych czasach, jeżeli chodzi o postrzeganie logistyczno-spedycyjne, tak? Bo to są dwa różne pojęcia. Ja pracowałem jako spedytor międzynarodowy, to też się tym po prostu troszeczkę interesuje.
Chociaż tu bym odrobinę polemizował, no patrząc na wojnę na Ukrainie, albo na przykład ten plan tej szlaku jedwabnego chińskiego, prawda? To znowu jest kolej.
Chcę do tego zmierzać. Spokojnie, bo ja mówię o gospodarce światowej, tak? Z Chin głównie dojeżdżają towary statkami, tak? Dochodzą, więc to jest właśnie ta kwestia. Chodzi mi o to, że troszeczkę zależy, w którym regionie. Są regiony, w którym kolej oczywiście jest pierwsze rzeczy. To jest w skali globalnej, jak chcesz przewieźć towar z Ameryki Południowej do Norwegii,
no tak.
To będzie być ciężko kolej, prawda? Więc do tego zmierzam. Poza tym nie zapominajmy, moi drodzy, że mamy kontenery i tiry. W tamtych czasach motoryzacja nie była tak mocna. Nikt sobie nie wyobrażał, że samochód może udźwignąć 6,5 tony, tak? Czy 9,5 tony. Nie było takiej technologii. Więc kolej była siłą rzeczy tym takim zenitem możliwości masowego przewożenia towarów. I to jest bardzo istotne, proszę Państwa, bo Francuzi pożyczają Rosjanom kapitał na budowanie sieci kolejowej, która ma podwójne znaczenie, bo chodzi właśnie o przewożenie dywizji, korpusów z Finlandii do Królestwa Polskiego, z Turkmenistanu do Królestwa Polskiego w okolice granicy, prawda? Albo nawet z Władywostoku jakąś dywizję trzeba przewieźć szybko. I teraz do 1917 roku, proszę Państwa, armia, która przekreśli zupełnie plan Schlieffena, kompletnie nie będzie rozwoływania. I druga sprawa, że zostanie rozbudowany w większości zrealizowany plan chciałbym powiedzieć, zakolejenia, stworzenia całej sieci linii kolejowych, która co zrobi? Zdeklasuje kanał Suezki. Czyli mamy najście na interesy nie tylko niemieckie, ale mamy też najście na interesy handlowe angielskie. Także tu jedno wpływa na drugie. To jest naczynie łączone. Jesteśmy na jednej planecie. To nie znaczy, że planety biją się ze sobą, tylko jesteśmy na jednej planecie. Więc to jest właśnie istotne. Do 1917 roku czynnik planu Schlieffena nie będzie miał znaczenia. Armia rosyjska będzie rozbudowana, będzie niepokonana w połączeniu z żywiołem, powiedzmy, francuskim i angielskim. Tak jak powiedziałem, to nie jest takie oczywiste, że Rosja byłaby po stronie niemieckiej, ale załóżmy, żeby była w tym 1917 roku, ponieważ Niemcy zaprzepaścili, tutaj zacytuję generała Leo de Caprilli, de Caprara de Monte Cuculli, który był następcą Bismarcka, wybitnego dowódcę niemieckiego powstania włoskiego, skąd to takie długie nazwisko, który powiedział następująco. No ja dyplomatycznie do dwóch bramek nie mogę wbijać goń. Albo Francuzi, albo Rosjanie. Odstawił Rosjan, skupił się na rozgrywaniu Francuzów. A były podpisane pakty handlowe niemiecko-rosyjskie i to był błąd, bo trzeba było właśnie rozgrywać Rosję, bo nie ma lepszego sojuszu, proszę Państwa, niż Rosja-Niemcy.
Dokładnie.
Surowiec, nieograniczony surowiec, a z Niemiec technika i jedno z prac.
Tylko tak na szybko wtrącę, to jest jakby patrząc na geopolitykę, bo nas czasami dziwi, tak w takim obiegu potocznym mówi się o tym jakimś takim spiskowym podejściu, prawda, o tym odwiecznym sojuszu Niemiec, skąd on się bierze. No to jest czysta geopolityka i gospodarka.
Oczywiście, że tak.
I to jest od Fryderyka Katarzyny zresztą, podobno.
Swietłana, która uciekła na zachód, córka Stalina, powiedziała taką rzecz. Stalin leżał na łóżku raz i był taki stary, jeszcze nie umierał, ale gdzieś tam już w końcu tam w ostatnich latach życia, mówi do niej: wiesz co, córeczko, czemu ten Hitler mnie zaatakował? Przecież razem bylibyśmy niepokonani.
No dokładnie, to jest potęga euroazjatycka.
To jest cytat, który wszystko wyjaśnia. Tak. No przecież, czy może sobie wyobrazić, proszę Państwa, kolej surowce nieograniczone ze Związku Radzieckiego.
Ale właśnie, wracając jeszcze do tematu, to będziemy musieli sobie powiedzieć też, dlaczego właśnie do tego nie doszło. To znaczy, dlaczego Rosja opowiedziała się po stronie państw Antanty, to zaraz. Ale przejdźmy może do kolejnych potęg, takich jak, bo już weszliśmy na temat rywalizacji morskiej, do tych dreadnoughtów, czyli Wielka Brytania i uwaga, tu rywalizacja zaczyna się ze strony Niemiec.
Tak, Wielka Brytania, potężne imperium, mają wpływ na całym świecie, więc jak gdyby mieli nawet specjalne ministerstwo, mieli specjalne takie stanowiska ministerialne, to nie był konsul, to był taki specjalny executive, urzędnik do spraw wykonawczych, żeby kontrolować, co się dzieje w tych koloniach, łączyć te punkty jak gdyby, bo jak masz kolonie na całym świecie, to praktycznie interesuje się sytuacja wszystkich państw na całym świecie, tak? Czyli no niestety, no Anglia miała taką sytuację, niestety, że musiała czasami za pieniądze przykupywać terrorystów jednych przeciwko drugim, rozgrywać jedne przeciwko drugim, wywoływać powstanie na przykład, nie wiem, w Afganistanie, albo nawet ponoć w Królestwie Polskim w 1630 roku też jest taki wątek, że tam Anglikom zależało na to, żeby Polakowyczkę pomiudzić. To jest cała...
Czy znany bunt Arabów z Sir Lawrence'em, prawda? Słynny film Lawrence z Arabii. Arabia Saudyjska to jest de facto twór brytyjski.
Oczywiście Lawrence z Arabii, tak, który był rzeczywiście był bardzo ważnym człowiekiem. To był razem takiego agenta, który działał i z powodzeniem tutaj przyczynił się do walnego sukcesu strategicznego, wojskowego. Także Anglicy mieli długą, bogatą tradycję. I teraz skąd ta potężna flota? Naród wyspiarski, tak, który gdyby był odcięty żelaznym kordonem w trakcie wojny, na przykład okrętami, tak, zablokowane by wszystkie porty, Anglia buduje. Więc co z tego, że ma wielkie imperium? Anglia była skazana na wielką flotę. Musiała mieć wielką flotę, ponieważ żeby utrzymać flotę, przede wszystkim kwestia eskorty floty handlowej. Tą kwestię to się rzadko porusza względem Niemiec, bo teraz dlaczego właśnie chodzi tutaj o tę korelację z Niemcami? Bo Niemcy też rozbudowywali flotę handlową. Mieli małe imperium, ale też mieli odległe, mieli bazę w Chinach, mieli kawałek Gwinei, tak? Francuska, niemiecka Afryka Wschodnia, niemiecka Afryka Zachodnia, to zwana Namibia, Togo. To jest bardzo, bardzo daleko. Ta flota handlowa istniała. I teraz dość logiczne wytłumaczenie był fakt, że trzeba było tą flotę też eskortować. Więc zaczyna się rozwój floty niemieckiej. Słuchaj, z tej floty, to jest ciekawa gra słów.
Flota Wielkich Mórz, tak?
Swego, a chodzi też o dalekomorskie, bo Niemcy lubią bawić się słowami, tak? Tak jak wszyscy słowo Wehrmacht, które tak naprawdę ma wiele znaczeń, kiedy sobie o tym powiem, bo to jest znaczy fascynujące. My Polacy tego tak nie rozumiemy, bo aparat pojęciowy niemiecki jest bardzo rozbudowany. Mniejsza z tym, dygresja. A powiedzą, że jestem jak Karol, mam dygresję. Ale jest tak wiele wątków tutaj w tym całym pobadaniu, że nie sposób się powstrzymać. I teraz Niemcy mają też uzasadnienie, bo tak się czasami zbywa ten argument, no po co było inwestować Niemcom w potężne kopie okrętów brytyjskich, tak?
Gdzieś spotkałem się z opinią, że to była taka prywatna obsesja Wilhelma II.
Była, ale zaznaczam jeszcze raz, to była obsesja, bo Wilhelm chciał zdekasować flotę angielską. Rzeczywiście zaczął się wyścig na zbrojenia pod kątem, kto zbuduje więcej floty, zaraz sobie o tym powiemy, ale proszę pamiętać z tyłu głowy, Niemcy rozbudowały flotę handlową i logiczny był fakt, że tą flotę trzeba zabezpieczyć, to jest raz. Inną sprawą jest, czy Niemcy potrzebowały dreadnoughtów, prawda? Czy potrzebowały tak potężnych jednostek? Proszę Państwa, zaczyna się wyścig przebudowy kanału Kielońskiego. Bardzo, bardzo, bardzo istotny czynnik co do kwestii rozpoczęcia wojny, ponieważ to, że Niemcy chcą rozpocząć wojnę, jest jasne przynajmniej od roku 1908. Zaraz sobie to rozwinie. Ale Alfred Tirpitz, szef floty, błaga cesarza, mi poczekajmy, aż poszerzymy kanał Kieloński. Kiedy on zostanie poszerzony? W czerwcu 1914 roku. I to jest moment, w którym Niemcy mają jak gdyby zielone światło, sztab generalny. Ale do czego zmierzam? Z czego wynika ten, jakie były przesłanki geopolityczne, strategiczne i nawet ekonomiczne? Miało to sens, ponieważ jeżeli Niemcy przyjęły wyzwanie, chociaż Anglia w zasadzie nie dostała tego wyzwania, bo nie życzyła sobie nawet, żeby Niemcy się rozwijały. Natomiast tu mamy kwestię nieustannego rozwoju, jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, drugiej rewolucji przemysłowej, która należy do Niemców. Mamy rozwój wszystkich możliwych dziedzin. Proszę Państwa, to może być dziwne, ale nawet Francuzi byli na przykład zafascynowani niemiecką kulturą i sztuką. O czym się mało mówi, niemieckim życiem intelektualnym. Pewna taka książka o kulturze, napisana przez kobietę w 1813 roku, mówi o wytwalaniu Niemców. Od tamtego czasu, zobaczmy, 1813. Także pod każdym względem Niemcy roztaczają taki cień nad kontynentalną Europą. Anglikom coraz mniej się to podoba, no bo gdyby doszło do realnej dominacji w sferze gospodarczej, militarnej, kulturalnej na kontynencie, to Anglia nie byłaby w stanie być takim graczem równoprawnionym na tym samym poziomie co Niemcy, które miałyby tak podobne wpływy. I teraz do czego zmierzam? Po co był ten wyścig zbrojeń o te dreadnoughty, o te grube pancerze, o te wielkie armaty na tych dreadnoughtach? On miał też sens, bo kiedy Niemcy zaczęli budować ich coraz więcej, Anglicy rozumieli, że na każdy jeden zbudowany niemiecki muszą zbudować dwa. Więc zaczyna się wyścig zbrojeń, kto zbuduje więcej dreadnoughtów. Niech Państwo zgadną, który rok byłby... 1917, brawo, coś takiego. Ciągle wychodzi nam do 1917, ale... nowe. W 1917, gdyby utrzymano tempo zbrojeń niemieckich, tak? I Anglicy próbowaliby nadążyć, budując za każdy jeden niemiecki dreadnought dwa angielskie, a pamiętały, że produkcja stali w Anglii była dwa razy mniejsza niż w Niemczech, tak? To w 1917 roku Sir Edward Grey, nie mylić z 50 twarzami Greya, bo nie sądzę, żeby człowiek by z tym można byłoby połączyć, powiedział, przyszedł do Niemców i powiedział by tak, wiecie co, w naszych szkołach brakuje kredy do tablic, nasze dzieci głodują, mamy nadwyrężony budżet, nie nadążamy za wyścigiem zbrojeń, czego chcecie.
Ale Szymonie, tu wtrącę się na moment, bo spotkałem się właśnie z opinią, że ten wyścig de facto skończył się w roku 1912, to znaczy wtedy, bo Niemcy miały bardzo duży problem z tymi kredytami, bo oczywiście to działało w dwie strony. No, Niemcy musiały się też potężnie kredytować na rzecz rozbudowy tego i to też doprowadzało do ruiny budżetu, do zwiększenia podatków. I teraz 12 rok Niemcy przystopowały i okazało się, że w tym 12 roku proporcje, jak sprawdzałem, były 2:1, to znaczy, czyli na korzyść oczywiście Wielkiej Brytanii, które dawały absolutną przewagę. Ta proporcja w zasadzie deklasowała Niemcy.
Tak, w 1912 rzeczywiście zaistniał taki kryzys, ale ciągle istniało niebezpieczeństwo, że będzie to rozbudowywane, szczególnie, że zaczęto poszerzać kanał kiroński. Ale Niemcy to widzieli, no to po co by inwestować?
Czyli uważasz, że wstrzymali to na moment i w planie
to było wstrzymanie drastyczne, bo proszę Państwa, tak, bardzo dobrze, że poruszasz takie subtelności, bo to jest bardzo istotne, bo to też jest taki stereotyp, że ktoś się zbroi w nieskończoność. Nie. Potrzebne są chwile wytchnienia, przeinwestowania, zasugerowania drugiej stronie. Proszę Państwa, na godzinę przed wywiedzeniem wojny Anglii na angielskim pancerniku odbyło się spotkanie z admirałami niemieckimi. Wszyscy do siebie masali, żegnali się. Także to nie jest takie czarno-białe. Tutaj to nie jest tak, że wszyscy byli zorientowani na wojnę. Anglia przez ambasadora Lichnowskiego, w ogóle coś ciekawe, bo jest sporo polsko-brzęcych nazwisk w całej tej awanturze. Biliński, Lichnowski. Lichnowski był ambasadorem w Londynie, przekazał raz informację, że Anglia nie będzie się wtrącała do tej wojny, nie wypowie, a potem po paru godzinach jest w jednym stanie. Także to też jest zadała właśnie ciekawostka, bo tam nie było parcia tak naprawdę i sam Wilhelm też był przerażony perspektywą wojny z Anglią, bo na tyle sobie zdawał sprawę z tego, dlaczego nie doszło do walnej tak naprawdę takiej konkretnej bitwy floty, doszło Helgoland, ale tak naprawdę ta bitwa była nierozstrzygnięta, straty były po obu stronach. Obie strony się wycofały, do tej pory otrębiają swoje sukcesy, a tak naprawdę była to przemarna bitwa, w której obie strony poniosły ogromne straty, tak? I potem ta flota niemiecka się skończy zatopiona masowo, tak? Czy tam przerabiana po prostu.
Zresztą ta flota wielkich mórz nie była zbyt używana podczas pierwszej wojny, to głównie były ataki ubotów.
Głównie były ataki ubotów, to było zagładzanie armii, ta flota nawet stała. Potem, jak doskonale wiesz, mówiono na to, że dzieci się rewolucje na wzór rosyjski, to się nie udało.
Zresztą to inna sprawa, że Niemcy naprawdę grali już bardzo ostro, czym doprowadzili de facto do włączenia się Stanów Zjednoczonych właśnie tymi atakami U-botów.
Oczywiście, potem były przecież po wojnie, będą regulacje, będą specjalne konferencje, które ja mam jeśli floty, oczywiście Ameryka najwięcej, to cała kwestia. To były czasy, lata 10, lata 20, tak? To były czasy, gdzie, tak jak powiedziałem, zenitem i symbolem państwa był pancernik. Dreadnought, pancernik, to podmiana pancernika. Lotniskowce się pojawiają, to są naprawdę projekty takie bardzo prototypowe, nie mające w ogóle wpływu na przebieg wojny. Rzeczywiście są, pojawiają się o dziwo w pierwszej wojnie światowej. Okręty, z których można wystrzelić, że tak powiem, na rampie parowej samolot, ale to nie ma wpływu. Pancernik jest symbolem potęgi państwa i tu ten wyścig był realny. Niemcy mogli ten wyścig rozpocząć. Kanał Kielski był przekopywany i kanał Kielski zdecydował, kiedy ta wojna ma wybuchnąć. Bo to było kilka okazji przed 1914 rokiem, gdzie ta wojna już mogła wybuchnąć.
To przejdziemy do tego może jeszcze za moment. Skończmy temat jeszcze pozostałych potęg, bo skupiliśmy się Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, no już przy okazji niejako, ale skupmy się jeszcze, bo pomijamy Francję i Austro-Węgry. Jak to się przedstawiał w
Sydney? Już mówimy szybciutko. Niemcy autentycznie są liderami, jeżeli chodzi o kadry, o organizację, o karność, o poziom wyszkolenia. Duże stopnie uzbrojenia, chociaż nie w każdej dziedzinie, ale w większości. Absolutnie, jeżeli chodzi o machinę wojenną Niemiec, która przez 40 lat miała możliwość spokojnego zbrojenia się i wchłaniania nowej zdobyczy, jest to chyba armia, pokuszę się nawet, no na pewno w pierwszej piątce, na pewno w pierwszej dziesiątce świata w historii ludzkości, chyba nawet pokuszę się w pierwszej piątce, jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału każdego roku do tego, żeby stworzyć taką machinę. Niemcy mają tak inteligentnie, tak dobrze to rozplanowane, że jak tylko wybuchła wojna w sztabie generalnym, wszyscy wiedzą, co mają robić. A od każdy, proszę Państwa, każdy adiutant, każdy generał, każdy dowódca, każdy wydział wie dokładnie, co ma robić. W sztabie po Austro-Węgrzech panuje na przykład kompletny chaos w tym czasie. Więc to jest absolutny lider, tego wszyscy się boją. Francja.
Przepraszam cię, Szymonie, a jeszcze wejdźmy na temat tego słynnego planu Schlieffena. Czy to rzeczywiście był jakiś konkretny plan, czy to były tylko takie i na czym on polegał?
Tak? To był konkretny plan. Alfreda Schlieffena przewidywał pojęcie umocnień na Wogezach i głównie granicy francusko-pruskiej. Mamy potężną twierdzę Verdun, już wtedy zdawano sobie sprawę, że ona będzie nie do zdobycia. Mamy też Fort Beaufort, który jest w okolicy Szwajcarii, on nie był lekarzy z tym względu, że najdalej było do Paryża stamtąd. I Alfred Schlieffen opracowuje plan, w którym jest świadomy, że Niemcy jako państwo centralne, geopolitycznie, strategicznie, muszą najpierw szerokim łukiem przejść przez Belgię. Jest nawet takie określenie w nawadkach Schlieffena, jak mówię, że ostatni żołnierz niemiecki musi rękawem zaczepić kanał Le Manche. Obejść te wszystkie umocnienia i dojść do Paryża. Tak? Chodziło o to, żeby obejść te umocnienia i możliwie jak najszybciej dojść do serca Francji i w ten sposób pokonać, a potem przerzucić te wojska na wschód, bo wielu ludzi myśli, że plan Schlieffena to był tylko ten łuk, ale to chodziło o to, żeby potem rozprawić się właśnie z Rosją. Okay. Czyli najpierw Francja, potem Rosja. Tak? Tak to przewidywano. Czyli Alfred Schlieffen, potem odstępują pewne tam dokładne korekty sztabowe. No, Niemcy mają więcej armii, trochę zmieniają się pewne układy w szkoleniach, w organizacji, dokonuje się pewnych poprawek.
Czyli taki generalnie można powiedzieć taki blitzkrieg. Szybkie pokonanie Francji.
Blitzkrieg, tak. Chociaż to pojęcie jest bardziej pojęciem gazetowym. Wielu dowódców nie robiło tego pojęcia, sam potem Hitler nie robił tego pojęcia, to też jest ciekawa historia, ale zostawmy to pojęcie blitzkriegu, to coś jakby, nazwijmy jakby blitzkrieg niemiecki, taki jeszcze bez zastosowania środków zmotoryzowanych, bo wtedy to jest pieśń przyszłości, ciągle mamy tu do czynienia z armią, która jest zamocowana w tradycjach kawaleryjskich, tak, czyli na lądzie to najszybszą, decydującą formację jak od tysięcy lat już za Rzymia, prawda? Gdzie były kohorty kawalerii, one jak gdyby dopijały, tak jak to widać w Gladiatorze, gdzie ta szarża...
Doskonały film.
Rzymskie, tak, ona decyduje ostatecznie o zwycięstwie nad tym germańskim tam plemieniem. Tak samo było do 1914 roku. Mamy kirasjerów, dragonów, ułanów, tak? Ułanów. Mamy huzarów, tak? Mamy cztery podstawowe rodzaje kawalerii.
To ci słynni huzarzy niemieccy, pruscy z tymi trupimi czaszkami, które były pierwowzorem później dla tych SS-majskich
trupów. Wielkimi czaszkami, ta trupia czaszka będzie potem protoplastą do stworzenia słynnej SS, Waffen SS, Allgemeine SS, bo między innymi do tak zwanych czarnych huzarów, bo to czarni huzarzy byli jeszcze odmianą w odmianie, tak? Bo nie wszystkie pułki miały. Czwarty pułk stacjonujący w moim Gdańsku, w Koszarach Gdańskich, którego dowództwem i członkiem honorowym był właśnie Kaiser Winther, właśnie tzw. czwarcy huzary, z tą wielką trupią, czaszką na takiej charakterystycznej czapie, ale mi osobiście bardziej pasuje do tego wizerunku marszałek Mackensen, którego można określić naprawdę...
Z takim sumiastym wąsem.
Tak. Wąsem wielkim, tak? Nawet bardziej go cenię od Hindenburga. Ale to już jest taka ciekawostka. I teraz to jest bardzo istotne. W 1914 roku jeszcze bierze się w kawalerię. To jest ostatni moment, gdzie kawaleria zostanie całkowicie zdeklasowana. Pamiętam takie zdjęcie kirasjerów, wysokich chłopów. Już jest pikę w Albanii, tylko z takim jakby młotkiem tutaj na charakterystycznym czako. I ci kirasjerzy, wysocy faceci w takim płytkim okopie, z mauzerami gdzieś się kryją i nie mogą się schować, są za wysocy. I to zdjęcie z podpisem pod spodem, że tak oto właśnie zakończyła się era, tak, wielki szarż, bo mamy karabin maszynowy. To już nie jest czas, gdzie jeszcze w wojnie secesyjnej, prawda, gdzie karabin maszynowy prymitywny pojawia się w 1864, już pod koniec i już coś już się zapowiada, że chyba ta kawaleria nie pociągnie w kolejnych wydarzeniach wojennych. I rzeczywiście 14 rok absolutnie kończy o po prostu erę. Potem przyjdzie era czołgów, ale to już jest późniejszy rok. Cambrai, tak. Armia niemiecka jest absolutnie zenitem. Panuje też taki pogląd, że Wehrmacht był na przykład lepszy. I tutaj zaskoczę, jeżeli chodzi o kadrę, przygotowanie w 1939 roku nie był lepszy niż ta armia kaiserowska. Absolutnym zenitem Niemiec była armia kaiserowska 1914 roku. Kadry bawarskie, kadry westfalskie, to byli fachowcy najwyższej klasy. Jednostki były zgrane, jednostki były świetnie zorganizowane, bo bardzo dużo się zawsze mówi przy analizie armii, ojejku, jakie mają karabiny, ojejku, jakie mają, jaką mają broń, ale bardzo się mówi o tym, że dywizje, korpusy muszą być zgrane, to są lata ćwiczeń, to są lata znajomości, tak? I jak ci dowódcy są zgrani, czy te jednostki są sprzężone bardzo dobrze ze sobą, wtedy uzyskuje się coś, co nazywamy w żargonie wojskowym sprawnością bojową, tak? Czyli jaka jest ta sprawność bojowa? Ekstremalnie wysoka. Niemcy dysponują niesamowitą po prostu siłą. I teraz Francja, która ma niemalże, jeżeli chodzi o potencjał, podobną armię do niemieckiej, przy o połowie mniej licznej społeczeństwie, tak? Liczbie ludności, to też jest a propos tego, co ty mówisz, jaki jest stosunek gospodarczy do militarnego. Właśnie w wypadku Francji już ten proces mobilizacyjny przekroczył możliwości przed I wojną światową. Z tego tytułu, że czuli upokorzenie, tematyzacji Lotaryngii, który jest Żydy, tak, tematyzacja Lotaryngii, które tak naprawdę są państwami w samym sobie, bo Alzaczycy, Lotaryńczycy nie czuli się ani Francuzami, ani Niemcami. W każdym razie spór był. Było upokorzenie roku 1871 wojny rosyjsko-pruskiej, więc oni się już na potęgę przekroczyli już dawno swoje możliwości utrzymywali takiej armii, tak powiedziałem, armia równa niemieckiej, a przy dwa razy mniejszych możliwościach. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, 1/3 kopalń należała do kapitałów niemieckich. Doszło do tego, że na przykład rodzina Krupów musiała przepisywać spółki na jakichś tam kuzynów, synów, żeby nie było widać, że Krupp ma potężne udziały, na przykład kopalnie normandzkie, całkowicie prawie w 2/3 należące do kapitału niemieckiego. Więc tu mamy niesamowitą inwigilację Niemców, jeżeli chodzi właśnie o Francję. Tym bardziej wzrastają właśnie nas zapędy takie nie tyle rewanżystowskie, tak bym to powiedział. A więc Francja jak gdyby narasta to ciśnienie, ta atmosfera tej niechęci do Niemców. dochodzi do takiego incydentu, że niezbyt inteligentny Wilhelm straszy, dosłownie straszy Leopolda, króla Belgii, i mówi: albo będziesz po naszej stronie, bo zobaczysz. Ja ci to. Albo sobie tak prymitywnie wręcz. Masz deklarację sobie, bo gorzko tego pożałujesz. Wilhelm był taki krewki, miał tą rękę zdeformowaną jedną, więc tym bardziej musiał pokazywać, jaki to jest męski, jaki to jest wspaniały i tak dalej. Zachowało się takie ujęcia, kiedy jeden z oficerów podchodzi, tak mu wieści przykłada. To nie wiadomo, czy to żartobliwie, czy poważnie, ale ze względu na swoje surowe wychowanie, wiadomo, pruski dryl i poczucie gorszości, że ta ręka była zdeformowana, ten człowiek miał jakieś takie już menstrualne, karkantuiczne zapędy do kazania swojej męskości. Haldor von Moltke, siostrzeniec słynnego von Moltkego, architekta zwycięstwa wojny francusko-pruskiej, który był geniuszem wojskowości, geniuszem, proszę Państwa, który, kiedy zapytano go w 1870, co my teraz mamy zrobić, wojna francusko-pruska, tylko tak podniósł głowę z łóżka, tu na półce spłata się sobie tę książkę, na wszystko rozpisałem, położył się, nie wzięli książkę, taka jest anegdota, podobno to jest fakt historyczny, niektórzy mówią, że to jest legenda, niektórzy mówią, że to jest fakt. To dowodzi tego, jak wszystko w Niemczech było zorganizowane, tak? I teraz von Moltke, którym jest ten Wilhelm zakochany przez swoje zamiłowanie do historii. Wilhelm fascynował się starożytnością, fascynował się historią. Cała klasa średnia niemiecka miała takie pokoiki, jak mieli możliwości, w których trzymała memorabilia, kopaliska historyczne, książki, takie małe świątynki, bo jeżeli cesarz interesuje się historią, no to my, dumni Niemcy, też taką mamy. Bo...
Niemcy w XIX wieku w zasadzie można powiedzieć, że stworzyli się na nowo, ponieważ to był taki wielki proces tworzenia świadomości narodowej, która w zasadzie można powiedzieć wcześniej nie do końca istniała, więc wtedy bardzo słynne było to odwołanie do tych Germanów z Tacyta i Ale Szymonie, jeszcze przejdźmy do Austro-Węgier.
Teraz to Teborski, 9 wiek naszej ery.
Dokładnie. To wszystko było przenoszone na Francję, prawda? To los von Rom i że Francja, Rzym, Niemcy, Germanie i tak dalej. Ale przejdźmy jeszcze do Austro-Węgier. Jak się przedstawiała sytuacja w
Jeżeli tylko wspomnę, że Francja też po prostu ma swoje problemy, bo tam jest kryzys marokański 1908-1911. Wysłanie SMS Partery, krążownika skortowego, Wilhelm próbuje tam rozniecić wojnę, bo chodzi o to, że...
To może omówmy sobie to osobno za moment, tylko jeszcze po prostu omówmy potencjały.
Austro-Węgry. Austro-Węgry są najsłabsze tak naprawdę w tym wszystkim, bo teraz powiedziałeś o relacji właśnie gospodarczej, militarnej. Tutaj jest fatalna, bo Austro-Węgry nie mają praktycznie żadnych istotnych osiągnięć w dziedzinie rewolucji przemysłowej. Paradoksalnie, narodem w trzewiach Austro-Węgier, który daje radę.
Wiem, co powiesz. Czesi, tak. Dokładnie.
Ja uwielbiam ten argument, który stosuje różnego rodzaju takim zacietrzewionym patriotom, szowinistom polskim, którzy mówią: nie wiem, co my robimy, ja wtedy mówię: Czesi, nie 700 lat Habsburgów i rozwinęli przemysł. I to wtedy wszyscy... I koniec. I kończy się rozmowa, tak? Bo proszę Państwa, nie chodzi o to, żeby być zacietrzewionym patriotą, tylko żeby być realistą i jeżeli mówimy o Polsce, żeby pomóc tej Polsce, a nie wierzyć w jakieś fantasmagorie. Ale to już jest inne temat. I teraz Czesi mają szkodę. Ta szkoda produkuje dobre armaty. Na poziomie europejskim, nie tyle na poziomie światowym, wtedy nikt nie produkował. Europa i Stany Zjednoczone, właściwie wschodnie wybrzeże, tak? To były jedyne miejsca, gdzie coś produkowano istotnego wtedy. Także poziom światowy zaczął poziom europejski i odwrotnie. I jeżeli chodzi o Austro-Węgry, Austriacy nie mają żadnych istotnych osiągnięć. Pozostają w głębokim cieniu gospodarczym, ekonomicznym, politycznym względem Niemiec. Są czasem w drugiej kategorii. Wielkie marzenie Franciszka Józefa jest oczywiście przejście do poziomu pierwszego, tak? Do tej pierwszej jak gdyby grupy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w trzewiach Imperium Austro-Węgierskiego jest więcej Słowian niż Austriaków. Tak? Więcej ludzi mówi po chorwacku, po polsku, po serbsku, po słoweńsku, tak? Jeśli jest taka odmiana, niż mówi po niemiecku, tak? Znaczy to jest bardzo istotne, że sobie doskonale zdaję sobie sprawę. Troszeczkę po czesku też, czesku-słowacku. No mamy też Berlin, który uznano na równi w tworzeniu jak gdyby tego organizmu. I mają potężne problemy. Anachronizmy, zacofania, korupcja. Ten cesarz Józef, który jest no już starym człowiekiem, którego otacza cała siekta naprawdę takich różnego rodzaju miernot, które pochodzą z rodzin arystokratycznych i tworzą swoją siatkę wpływów na terenie imperium. Jest to imperium słabe.
Jeszcze te wszystkie tendencje odśrodkowe, ponieważ no jednak mamy do czynienia z takim zlepkiem, który tak naprawdę nie jest połączony niczym oprócz administracji.
Oprócz administracji. I teraz byłeś na pomysły, żeby z Chorwacją stworzyć takie trójpaństewko. Był nawet pomysł na Austro-Węgro-Polskę. Tak? Był w latach 90. nawet Józef rzucił coś takiego, potem szybko o tym zapomniał, żeby stworzyć organizm austro-węgiersko-czeski, bo ten żywioczesny też dochodzi. Żywioczeski jest bardzo widoczny w parlamencie swoją krzykliwością, no bo oczywiście jednak są świadomi swojego potencjału. I Austria ma potężne problemy.
Czyli możemy powiedzieć, że to jest takie kalekie imperium, ale jednak to ono będzie zarzewiem tej wojny.
Jest zarzewiem tej wojny? Jedyną bramą do ekspansji oczywiście jest droga na południe, na Bałkany. I tu mamy walące się, druzgocące się imperium otomańskie, stopniowo wycofujące się po pierwszej wojnie bałkańskiej właśnie z Bałkanów. Austria rzuca się na tak zwaną Bośnię-Hercegowinę, którą okupuje, nie anektuje i nie włącza do imperium austro-węgierskiego, tylko okupuje. To jest duża różnica, bo oni sobie doskonale zdają sprawę, jak biedny Soreniat i wtłoczenie tego od razu struktura Austro-Węgier tylko pogłębiło problemy gospodarcze, ekonomiczne tego słabego państwa. Natomiast jest zmuszona do rywalizacji z Kijem, z Serbią. Serbia rośnie w siłę. To jest bardzo istotny czynnik. Serbia rozpycha się łokciami na wszystkie strony. Przede wszystkim marzy o aneksji Albanii.
Oczywiście ma tu ciche wsparcie lub mniej ciche ze strony Rosji.
Potem tak, zostaje w końcu ciche wsparcie ze strony Rosji, potem coraz bardziej intensywniejsze. W końcu są kredyty, jak powiedziałem, armata Schneider, bardzo istotny czynnik, 75 mm, która daje Serbii przewagę. Mamy Bułgarię w końcu, tak, która dzięki Rosji, to jest niesamowicie skomplikowane, proszę Państwa, no tak, Rumunię 1877, która z kolei ma konotację z Francją. Bułgaria ma konotację bardziej z Rosją, bo została zwolona przez Rosję, nawet ich przywódca jest carem, tak, car bułgarski.
To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak bardzo te więzi etniczno-kulturowe działają, ponieważ no, narody słowiańskie jednak ciążą ku Rosji, narody frankońskie, no bo jednak Rumunii posługują się, to jednak jest ten związek z Francją. No i narody czy państwa germańskie to też skupiają się wokół...
Bardzo. Zobaczmy, proszę Państwa, Macedonia. Wydawałoby się nazwa bardziej grecka, ale etnicznie, oni są bardziej Bułgarami.
Tak, Słowianie.
Bośniacy i Chorwaci bardziej ciążą po Serbii. Natomiast Czarnogórcy też bardziej ciążą po Serbii. Natomiast Kosowianie bardziej... Jakbyśmy to z szaweczkami porobili, to Bałkany są naprawdę gorącym tygrem. One wymagają tego ustabilizowania. Co się stało po rozpadzie Jugosławii, prawda? Doszło do wojny, bo to było jakby oczywiste. Do tej pory Chorwacja słynie z tych regionów jako najbardziej rozwinięta, kulturalna, przemysłowiona. W Jugosławii, czy chciał znaleźć pracę za kanalistów, to jechało się do Chorwacji, prawda? Jest tu mamy, gdyby ciążenie na północ. To jest taki paradoks, ale tak jest.
To jeszcze tak przy temacie nacjonalizmu, czy można powiedzieć etnicyzmu, to właśnie wtedy rodzą się takie bardzo popularne koncepcje. Mamy oczywiście pangermanizm niemiecki, czyli ta dążność do zjednoczenia z Austrią, ale mamy też panslawizm promowany przez Rosję i tu jest wsparcie prawosławia, grekokatolicyzmu i mamy też w Turcji, mało kto o tym wie, panturanizm, czyli zjednoczenie wszystkich ludów turańskich. Więc tak, pokrótce omówiliśmy sobie te wszystkie główne siły polityczne i teraz tak, przejdźmy może do tych wzajemnych napięć i wzajemnych sojuszy i gwarancji, ponieważ te potęgi wszystkie zaczynają się nawzajem obawiać jedna drugiej i można powiedzieć, że paradoksalnie z obawy przed potencjalnym konfliktem doprowadzają do tego, że no w końcu ten konflikt wybucha. Wcześniej oczywiście dochodzi do serii różnych takich sytuacji kryzysowych, które wbrew pozorom często były interpretowane właśnie jako potencjalne zarzewie wojny w znacznie większym stopniu niż właśnie ten kryzys, do którego doszło w związku z zabójstwem arcyksięcia Ferdynanda. Bo nam się teraz tak wydaje, że to zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda, po prostu pierwsza wojna zaczęła się właśnie dlatego. No ale jeśli poczytamy sobie gazety z tamtego okresu, to nie, to wtedy nie traktowano tego tak, że to akurat to jest ten moment. Więc obówmy sobie właśnie te wzajemne sojusze i kryzysy wynikające z tych sojuszy.
Jeżeli chodzi o zabójstwa, to użyję słowa, które może tu nie pasować, ale to było w ogromnej modzie. Zginęły całe rodziny królewskie, przynajmniej 5 państw, nawet Portugalii. Także zamachy, szczególnie udział broni z bliska, były czymś, nie chcę powiedzieć oczywistym, ale ludzie byli do tego przyzwyczajeni, naprawdę. I to był przyczynek. Austro-Węgry już kilka razy był ultimatum do Sesobibany. Były dwie potężne mobilizacje. Za miliony koń przeprowadzone. Dla biednych Austro-Węgier to były ogromne wydatki. Dojdzie nawet do tego, że Józef powie, cesarz Józef do Hotzendorfa powie, no jeżeli będzie kolejna mobilizacja, to już musi być wojna, bo nas nie stać na to, żeby...
Tu wspomniałeś o tym słynnym Konradzie von Hotzendorfie, który zresztą, on był wielkim militarystą, zwolennikiem filozofii też niczego i socjaldarwinistą. On cały czas powtarzał, teraz albo nigdy, musimy tak, tylko siła, walka, więc to był człowiek, który... To też jest taki ciekawy przyczynek do analizy sytuacji geopolitycznej, kiedy na przykład dziś w znacznie większym stopniu mamy do czynienia z takimi czynnikami równoważącymi czy powstrzymującymi, bo jednak mamy do czynienia z państwami technokratycznymi, gdzie decyzje nie są zazwyczaj podejmowane jednomyślnie, to znaczy są pewne gremia, doradcy, a w tamtych czasach jednostka, ludzie u szczytu po prostu mieli znacznie większy wpływ na to, jak przebiegną wydarzenia, no, po prostu na decyzje.
Tak, oczywiście, że tak. To wtedy suwerenami wciąż byli władcy, także tutaj był to ogromny, chociaż też mieli ograniczoną władzę, istniały parlamenty. Też jedną z takich głównych przyczyn wybuchu pierwszej wojny światowej będzie co? 35% oddanych głosów na socjaldemokrację w Niemczech. 35%, 1/3 ludzi nie chciała militaryzmu, arystokracji, monarchii. Wtedy socjalizm był w modzie, wtedy nikt nie wiedział, do czego socjalizm może doprowadzić, tak? Więc były takie tendencje. To jest też jedna z przyczyn, które warto tutaj zaznaczyć.
To a propos socjaldemokracji, to tylko wspomnę o tym, że jednak ta socjaldemokracja niemiecka, to SPD większościowe, to była taka socjaldemokracja, można ją porównać bardziej z takim nurtem, tak jak w piłsudczykowskim. To znaczy, to była jednak patriotyczna socjaldemokracja w większości, ponieważ przypomnijmy, jak już doszło do tego, że ogłoszono mobilizację, to było wielkie głosowanie o kredytach wojennych, które zdecydowana większość socjaldemokratów poparła. A jak to argumentowali? Ponieważ wojna toczyła się w obronie Niemiec, w obronie zachodniej cywilizacji przeciwko wschodniemu feudalnemu porządkowi. Oni uznali, że w państwie, które gwarantuje im jednak pewne prawa socjalne, prawa robotnicze, pewną partycypację w parlamencie, to państwo daje większe warunki do rozwoju niż właśnie ta autokratyczna Rosja. Więc pod takim paradoksalnie właśnie oni poparli tą wojnę. W przeciwieństwie tam wyodrębniła się frakcja niezależnych z Różą Luksemburg, z Karlem Liebknechtem, którzy po prostu zdecydowanie byli przeciwnikami wojny. Natomiast to jest właśnie taki ciekawy przyczynek, że jednak państwo niemieckie stwarzało takie możliwości rozwoju też dla zwykłych ludzi.
Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Ja przytoczę taką, bo bardzo lubię wspomnienia, takie mądre spostrzeżenia. Pewien generał niemiecki był przed pierwszą wojną światową w Anglii. I widział sytuację, jak robotnik, to z proletariatu, naszedł na niego człowiek z klasy średniej. Dobrze wyglądający, przewrócił go, przeszedł. Zatrzymał się i powiedział, przepraszam, pomógł wstać. I ten oficer niemiecki powiedział, że w Niemczech coś takiego byłoby niemożliwe. To jest też taka ciekawostka. Tak, bo oczywiście Anglia była takim wyznacznikiem, ta Magna Carta, tak, te swobody obywatelskie, nietykalność, monarchia konstytucyjna, Europa to kopiowała. Oczywiście można się kłócić, że Francja, dyrektoriaty, rewolucja i tak dalej, najbardziej. Ale Anglia zrobiła coś takiego, że nie dokonała krwawej rewolucji swoich trzewiat, tak? Nie dokonała kasacji elit, nie dokonała skoku na majątki. Ja nie mówię o czasach Henryka VIII, ale te nasze czasy współczesne. I Anglia przyszła taką ciekawą reformę właśnie do jakiejś formy absolutyzmu, do czasów, gdzie właśnie Izba Gmin, gdzie premier układa mowę tronową królowi, tak? Bo Jerzy V nie miał takiego wpływu, gdyby on miał na przykład taki wpływ, na przykład Mikołaja II by wyrwał bolszewikom, ale nie miał nic do powiedzenia. To był figura. I Wilhelm II nie był takim figurantem aż, ale też miał pewne ograniczenia, też musiał się liczyć, niczym ten Cezar Rzymski, prawda? Senatem i po prostu jakimś republikanem.
To znaczy kulturowo i mentalnie Anglia była, można powiedzieć, w pewnym sensie przeciwieństwem Niemiec, ponieważ to było społeczeństwo burżuazyjne, handlowe, natomiast Niemcy były społeczeństwem jednak o takich silnych tradycjach militarnych i rycerskich. To znaczy tam jednak był ten kodeks oficerski i na przykład jeśli oficer szedł ulicą, to każda inna osoba musiała mu ustąpić miejsca, zejść z drogi. I też bardzo słynne, jeśli popatrzymy sobie na portrety znanych ludzi, wysokich oficerów niemieckich z tamtego okresu, to widać takie charakterystyczne szramy na twarzy. No, to były pozostałości niemalże obowiązkowe, pozostałości po pojedynkach, które się odbywały, takich honorowych w korporacjach studenckich. Tam każdy człowiek, który był z elity, jakby niejako musiał należeć do korporacji studenckiej, która właśnie miała swoje rytuały honorowe, pojedynkowała się i tamta szrama, to często nawet świadomie po prostu, czy celowo poddawano się temu, żeby zyskać taką szramę, która zdobiła człowieka i pokazywała, że on jest tej wyższej klasy szlacheckiej.
Tak, skracenny miał taką szramę.
Tak, tak. Ale tu nawet pamiętam Kapp, Wolfgang Kapp, pucz Kappa, on też ma taką charakterystyczną szramę na policzku po szpadzie.
Oczywiście. Tak, to jest charakterystyczne. No. Właśnie to też jest znamienne, że upada te stare światy, arystokracji, falerystyce, na przykład charakterystyczne znoszenie krzyża jako odznaczenie orderu, najczęściej to była forma krzyża pod szyją. To było absolutnie zarezerwowane dla klas wyższych. Zwykły żołnierz nie mógł nigdy nosić pod szyją i potem właśnie to się zmieni, przemodeluje się społeczeństwo, przerobi na te takie bardziej egalitarystyczne ustroje, tak? Czy system, czy system myślenia. Ja bym przy tej okazji chciał tutaj przeczytać cytat, bo kwestia jest następująca. Jest takie myślenie, że no nie musiało dojść do tej wojny. Nie, absolutnie, no gdzie, no to był przypadek. I teraz proszę Państwa, cytat z 1887 roku. Zaraz powiem, kto powiedział, bo to jest bardzo ciekawe. 1887, nie 1913-12, kiedy się to wszystko gotuje i mniej więcej można byłoby to przewidzieć. I mówi tak. Dla Prus Niemiec niemożliwa już teraz żadna inna wojna prócz światowej. Już wtedy użyto tego pojęcia. A byłaby to wojna światowa niebywałych dotąd rozmiarów, niebywałej siły. 8 do 10 milionów żołnierzy będzie się wzajemnie mordowało, objadając przy tym do cla całą Europę, tak gruntownie, jak nigdy jeszcze nie objada jej szarańcza. Spustoszenie spowodowane wojną 30-letnią, zgęszczone w krótkim okresie 3 czy 4 lat, wojna światowa będzie trwała 4 lata. I rozszerzenie na cały kontynent, głód, epidemie, Hiszpania. Powszednie dziczenie zarówno wojska, jak i mas ludowych, dziczenie wywołane skrajną nędzą. Beznadziejny chaos w naszym sztucznym mechanizmie handlowym, przemysłowym i kredytowym. Wszystko to skończy się powszechnym bankructwem. Jak to? Proszę Państwa, 3-4 lata przewidziane, 8-10 milionów pod bronią. Bankructwo państw. On dalej pisze, że teremy będą się balać po ziemi. Nie podniesie do... Proszę Państwa, kto jest autorem tych słów? 1887 rok. 27 lat przed wybuchem wojny. Przez 27 lat może się zdarzyć jeszcze mnóstwo rzeczy. Fryderyk Engels.
Wystawiałem na Engelsa właśnie, ale nie chciałem się...
Jedna z niewielu rzeczy, tak, których dało się przewidzieć komuś...
Ale tu trzeba to oddać socjalistom, że oni mieli właśnie bardzo, bardzo dobre wyczucie, jeśli chodzi o... Być może to był też trochę taki katastrofizm, na to liczyli, ale na przykład przypomnijmy, że już w 1912 dochodzi do zjazdu międzynarodówki socjalistycznej właśnie ze względu na uzgodnienie wspólnego stanowiska ruchu robotniczego wobec potencjalnej wojny światowej. I tam główny głos zabiera ze strony Francji Juarez, a ze strony Niemiec właśnie Róża Luksemburg i Karl Liebknecht. I oni właśnie postulują, dochodzą do takiego porozumienia, że w obliczu tego konfliktu, jeśli on wybuchnie, partie socjalistyczne we wszystkich krajach europejskich zachowają solidarność, czyli będą bojkotowały wysiłek zbrojeniowy, strajkowały, zastosują strajk powszechny i po prostu nie przyłożą się do tego. I dochodzi do tych głosowań w Niemczech w 14 roku, które nazwane zostały zresztą przez Wilhelma II Burgfrieden, czyli pokój zamkowy, czy jakoś tak, to symbolicznie on to nazwał, że teraz wszyscy są Niemcami, niezależnie czy są socjalistami, czy nie, że wszyscy opowiedzieli się, są braćmi, którzy opowiedzieli się po stronie interesu niemieckiego. I dla Róży Luksemburg, tak, to była zdrada. I podobnie zresztą francuscy socjaliści opowiedzieli się po stronie Francji.
Tak, jak najbardziej. Wiesz, czy ty mówisz o Włochach, bo oni to by sobie nie tyle wydawało.
Tak, tak. Był też socjalistą, marksistą. Tak. Zaczynał jako marksista, jako dziennikarz socjalistyczny. To mało kto wie.
Redaktor Avanti. Zresztą ten przechodził z anarchistów do komunistów. Tak. To też taka ciekawa postać.
Szymonie, a może podsumowujmy to, może jeszcze przeprowadźmy taką pokrótce analizę, bo to jest też dość ciekawe, tych wzajemnych gwarancji, sojuszy i pokrótce powiedzmy o tych kryzysach jeszcze przed zabójstwem arcyksięcia Ferdynanda.
Tak, to jest tak wiele wątków, proszę Państwa, trzeba wspomnieć, że z całą pewnością Niemcy myśleli o, może inaczej, że jak to mnie tu ująć, bo mam tak wiele wątków w głowie.
Może inaczej, komu zależał najbardziej na wojnie?
Właśnie, to jest właśnie świetnie uściślasz. W świetle wiedzy, dokumentów, jakie mamy, biorąc wszystkie te fakty pod potęgę. Rosja zbroi się na potęgę po klęsce Tuszyńskiej, tak? W centrum Europy mamy dwa żywioły germańskie, tak? Jeden Ber. Mamy Włosy, które na początku są w państwach centralnych, a potem dopisują im bliku. Tak, ale są zupełnie według porozumień powinny być właśnie w tym układzie i de facto są w centrum Europy, więc geopolitycznie w pewnym sensie pasowałby, bo to jest druga jakby kwestia. Mamy wyścig zbroi na Dreadnoughty, który jest na chwilę wstrzymany, ale gdzieś tam w zanadrzu jest i może być w każdej chwili rozpoczęty. Mamy, proszę Państwa, kredytowane linii kolejowych. Jeszcze nie wspomnieliśmy o ciekawym projekcie Berlin-Bagdad, gdzie Anglicy są przerażeni, najpierw wyzwalają. Anglicy się w ogóle bardzo dziwnie zachowują, bo jest taki moment, gdzie Wilhelm domaga się swojego miejsca pod słońcem, czyli wider kolonii, i nie Anglicy pozornie ulegają, mówiąc, no dobrze, bo to pomyślimy może.
To było też nazwane Weltpolitik, czyli polityka światowa.
Polityka światowa. Jest taki moment, w którym, proszę Państwa, Anglia ulega, to jest bardzo ciekawe, tylko że to też jest moment pazerny. Teraz tak próbuję w moje notatki tutaj spojrzeć, ale jest taki moment. W każdym bądź razie najważniejszy jest wyścig na linii kolejowe. Co by dała linia kolejowa Berlin-Bagdad? Pojawienie się setek spółek i inicjatyw z dłuższej linii, tak? Oznaczałoby infiltrację Bliskiego Wschodu, tak? Oznaczałoby w końcu sprowadzenie agentów niemieckich, zaczęcie jakichś...
Tu wspomnijmy o tym, że Imperium Osmańskie było wielkim, co było może cichym sojusznikiem Niemiec właśnie w tamtym okresie. Były bardzo silne kontakty właśnie z Osmanami.
Bardzo silne kontakty ze Stanami, bo to jest w zasadzie wróg mojego wroga z moim przyjacielem, prawda? Gdzie, jeżeli chodzi o no, religię, kulturę, tradycję.
To jest na osobny odcinek. Wilhelm II.
To nie jest jak my byśmy pasowali do Tybetu.
Tak, więc ale to jest ciekawy motyw, że jeszcze nie pamiętam, czy to był koniec XIX wieku. Wilhelm II odbywa pielgrzymkę do Jerozolimy i wypowiada takie słynne słowa, że gdyby nie był chrześcijaninem, to zostałby muzułmaninem.
No tak, tak, to można skontrolować, na ile jest to zabieg filtr.
No, oczywiście, tak. Natomiast były takie próby zbliżenia. Tak.
Tak, tak, to są próby zbliżenia, bo doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jak w tej układance jest ważne położenie łapy na Bliskim Wschodzie, kontrolowanie tak naprawdę serca światem. Albo wtedy, proszę Państwa, mamy kontrolę nad życiem duchowym, to wbrew pozorom jest bardzo istotne, bardziej żywym się wydaje. Na ropie, której coraz więcej się odkrywa na Bliskim Wschodzie, mamy wyjście na cały świat, tak? Bo mamy rozprzestrzenianie się w głowę Azji, w Afrykę. Mamy kontrolę nad bardzo poważną częścią planety. Ten region jest nieodmiennie i nieustannie od 200 lat, od czasów Katarzyny II, zainteresowana Rosja. No wtedy od 100 lat, przepraszam, bo myślę, tak pomówiłem, od 100 lat. Słynna książka Beniłowa, tak? Cele geostrategiczne. To jest Bosfor i Dardanery i Afganistan. To, że proszę Państwa, Rosja, Związek Radziecki wjechał do Afganistanu, to nie było jakieś tam, a gdzieś sobie zajedziemy Afganistan. Nie, to była ostatnia szansa Związku Radzieckiego na przetrwanie tego ustroju i poszerzanie sobie same posiadanie w oparciu o analizy geopolityczne z XVIII wieku. Bosfor i Dardanery, Konstantynopol, czym jest Konstantynopol? To jest miasto symbol, to jest kolebka cywilizacji bizantyjskiej, to jest esencja, to jest wejście i początek kultury Rosjan. I zajęcie Konstantynopolu.
Słynny trzeci Rzym, ta koncepcja trzeciego Rzymu.
To był absolutnie pierwszy numero uno dla Mikołaja Wielkiego, jeżeli chodzi o jakiekolwiek myślenie ekspansywne, prawda? Więc dla cesarza niemieckiego bardzo istotne było dalej wzmocnienie, skąd Wilhelm von Sanders, słynny niemiecki generał, który pojawia się w Turcji. Modernizacja armii tureckiej, tak? To właśnie przez Wilhelma von Sandersa, wybitnego niemieckiego dowódcę, z jego ciężką pracę nad stworzeniem armii tureckiej, szczerze jeszcze przypominałoby o armię, udaje się odeprzeć co? Anglików pod Gallipoli. Bo te działy tureckie są tak już dobrze zorganizowane, że szkolone, że zadają podejrzeć stratę Gallipoli, tak? No może idzie to na froncie kaukaskim, wiadomo, i potem na froncie tym egipskim. Natomiast to jest bardzo istotne. Wojna o koleje. Jeden historyk kiedyś tak świetnie powiedział, ja się z tym zgadzam. Pierwsza wojna światowa wybuchła o koleje, bo de facto wybuchła. Bo zobaczmy, mamy tutaj wątek kolei rosyjskich, mamy wątek kolei bliskowschodnich. Co to oznacza? Wielkie pieniądze, wielkie wpływy. Mamy w konsekwencji zdeklasowanie kanału sueskiego. A każdy statek, który przekraczał stowarami kanał sueski, musiał płacić odpowiednie opłaty. To była wtedy najważniejsza droga z Azji, na przykład dla towarów chińskich do Europy, tak? Bo najkrótsza. Więc tutaj też Anglikom to nie pasowało. Są takie teorie, że Anglicy stali za tym, żeby ta wojna wybuchła. To nie jest do końca tak jednoznaczne. Natomiast można przyjąć, że nie Anglikom prędzej czy później zależałoby na złamaniu potęgi niemieckiej, żeby ta ekspansja niemiecka nie miała miejsca, ponieważ czy ekspansja też rosyjska, bo tam też były ekspansje wewnętrzne ekonomiczne, jak się przyjmowała niestopniowe gdyby handlu. Więc, no, szczerze mówiąc, ta wojna była w interesie wszystkich stron. Rewanżyzm francuski, stan posiadania angielski, powstrzymanie ekspansji rosyjsko-niemieckiej, oczywista ekspansja niemiecka, oczywista ekspansja węgierska na Bałkany i zakusy Mikołaja Wielkiego panowania tych rzeczy w Mandżurii, gdzie agentura rosyjska w Mandżurii i wpływy rosyjskie były tak ogromne, przecież on już się widział jako pan tej Mandżurii, która przypomina, ona też przewidzi swoje inicjalne dół. I dlatego, że Japończycy ich powstrzymali, wyparli stamtąd, no to cały Mikołaj będzie potem myślał o rewanżyzmie, tak? Słynne wyspy kuryrskie, które nie mają żadnego znaczenia sobie licznego, ale jest to symbol, który przypomina Rosjanom właśnie Japończykom.
Ale Szymonie, tu pozwolę sobie tak wtrącić, bo mamy do czynienia z licznymi kryzysami, takim jak kryzys bośniacki, później kryzys związany z właśnie tym wyścigiem zbrojeniowym między Wielką Brytanią a Niemcami. I za każdym razem mieliśmy do czynienia z takimi próbami zażegnania tych kryzysów. Czy uważasz w takim razie, że skoro każda ze stron jednak parła do konfliktu, to te próby zażegnania wynikały tylko z tego, że uznawano, że to jeszcze nie jest ten czas?
Wiesz, to jest... No kiedy jest generalnie czas na wojnę? No nigdy, tak naprawdę nigdy nie chcesz.
Wejdę ci tylko na moment. Jest mobilizacja, są te gwarancje niemieckie już po zabójstwie kryzys lipcowy, zabójstwo arcyksięcia i Niemcy udzielają gwarancji Austro-Węgrom. I Rosja usiłuje jednak, są takie głosy, że usiłuje jednak wycofać, to znaczy powstrzymać tą mobilizację, wybuch wojny. To nie jest tak, że wszyscy bardzo chętnie maszerują ku tej wojnie.
Nie, no, oczywiście przede wszystkim działanie ambasadorów, Lichnowski, tak jak wspomniałem wcześniej, ale przede wszystkim bardzo ciekawe telegramy, które są sygnowane, podpisane twój Niki, twój Willi.
Tak.
Tak? I Niki, jestem telegram zachowana, to nie jest jakiś tam wyraz teatralny czy tam filmowy. Jestem telegram zachowana co do słowa. W rozpaczliwym tonie. Proszę cię, nie rób tego. No, błagam cię, tak jakbyśmy my ze sobą rozmawiali. I twój Niki. I potem odpisane, no wiesz, czy ja nie mogę nadwątrzyć mojej reputacji, twój Willi. Tak? Więc jeżeli to pytanie, które właśnie powiedziałeś, komu rzeczywiście zależało na tej wojnie? No bardzo dużo wskazuje jednak, że stroną sprawczą były Niemcy.
Tak.
Absolutnie, bo zobaczmy, nawet ta dyskusja, jak ktoś mówi do Wilhelma, no cesarska, wasza cesarska mość nie wsiądzie na swój cesarski prom, bo on miał taki jacht, potężny statek, mam go tutaj nawet, ja mam w ogóle stare książki z epoki z pierwszej wojny światowej, mam też zdjęcia tego promu, mam zdjęcia w ogóle rodziny cesarskiej, niesamowite. W ogóle rzecz znaleziona w świetniku, tak jak notabene, takie rzeczy z jego przyjaciół, stary, tak? Wspaniała książka, która jest warta wiele set złotych. Ale do czego zmierzam? I mówią mu tak, wasza cesarska musi właśnie na prom, na podróż, ale nie wyżej niż do Bergen, tam gdzieś na wysokość Norwegii, żeby to wyglądało tak. I tak samo, tak chciałby minister spraw zagranicznych, on się nazywa tak dziwnie, nie po niemiecku.
Falkenhayn?
Nie. Ja ciągle zapominam tego jego nazwiska, Jawów, Jasów. On też wyjechał weble, Bethmann Herbeck też przecież wyjechał, kanclerz Niemiec. Także to jest takie charakterystyczne, że oni nagle zaczęli udawać, że ich nie ma w miejscu pracy, ich nie ma w Berlinie, tak, że są na Europach.
Bo jeszcze bardzo ciekawa rzecz, że kiedy doszło do tego zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda, wtedy Austria wystosowuje takie ultimatum w kierunku Serbii. Oczywiście Serbia oficjalnie stwierdza, że nie ma nic wspólnego z tym zabójstwem. I to ultimatum jest sformułowane w taki sposób, że w zasadzie jest rzeczą pewną, że po prostu tak narusza autonomię państwa i godność Serbów, że Serbowie powiedzą nie. Czyli w zasadzie to ultimatum, można powiedzieć, że było wystosowane z zamiarem już doprowadzenia do wybuchu konfliktu, ale, absolutnie, i to zaskoczenie, Serbowie godzą się na większość postulatów tego. Serbowie, to jest wielkie zaskoczenie.
Przede wszystkim, kiedy ultimatum trafia na biurko ministra spraw zagranicznych Serbii, on czyta i mówi, ale jak to? Przecież taki ultimatum nie można wystosować na 24 godziny, oni są wołem, tak? Ci Serbowie nie byli głupi, doskonale widzieli, szybko odpowiedziano na praktycznie, tam było chyba 27 postulatów, 26 było na tak, 7 chyba mam dyscysyjne. I tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowa von Fotzendorfa z Józefem, że jak będzie kolejna mobilizacja, musi dojść do wojny, to ultimatum było dalej pro forma. Tak po prostu, żeby to było oczywiste, że musi dojść do tej wojny. To są takie teorie, że Gavrilo Princip został dopuszczony do tego arcyksięcia, bo praktycznie korpus, który był w pobliżu, został delegowany na manewry. W samym Sarajewie było 27 czy 29 policjantów rozstawionych co 100 czy 200 metrów. Także szczerze mówiąc, wygląda to dosyć dziwnie. Nie wystarczy takiego napięcia, żeby wysłać taką postać do Sarajewa i nie dać eskorty. No można nic tutaj nie roić, ale bądźmy szczerzy, no, o coś tu chodziło, tak? Przede wszystkim zasadnicza sprawa się z Hetzendorfem, z tym ultimatum, zatem nie adoptu. Ale kwestia jest tego typu, że tak jak powiedziałem wcześniej, zamachy były powszechne w tamtym czasie, proszę Państwa. Natura Portugalii dokonała zamachu. Zabijano taśmowo, tak, że tak powiem, oczywiście w dużej przenośni. To nie było, jakiś, bo to często się przedstawia załamak na arcyksięcia, oczywiście on był planowany następcą tronu, to nie był jakiś tam książę, który było sporo, a postać była ważna dla historii Reo. I jeszcze jeden ważny czynnik. To Wimło Princip i Czarna Ręka były honorowane i wspierane przez Sennię. I ciekawy był typy Wimło Princip, bo ten on się bardzo długo mówił. Ja zatem płaci go, który mówi, bo dopuściłem jeden i ten dwa. Znając po prostu sytuację, położenie, to napięcie, jeżeli mamy relacje generała von Goetza, von Moltkego w 1913 roku, którzy żałują szansę na wojnę światową, gdzie Moltke miał taki moment, gdzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych, proszę Państwa, w samochodzie, jechać samochodem i mówi do niego tak, nastaw prasę tak, żebyśmy my byli niewinni, artykuły przygotowywały do wybuchu wojny, że to jest prowokacja francuska, serbska, rosyjska, a my jesteśmy tacy poszkodowani. A z drugiej strony ten sam von Moltke, nazywany Badalawajsko przez Wilhelma Juliusza, wiązany do Cezara, bo Wilhelm w tej swojej chorej, po prostu infantylnej głowie sobie przyjął, że skoro von Moltke starszy wygrał wojnę francusko-polską, to młodszy też wygra, gdzie von Moltke powiedział, ależ wasza wysokość, przecież jak można postawić na ten sam los? Jak można wygrać dwa razy w tej samej loterii, prawda? To więc to było też takie infantylne głupie, że nie wchodziły w grę kompetencje, tylko wchodziły w grę idea fixa, pójście historii, tak? Jakieś konotacje po prostu historyczne. To będzie charakterystyczne nawet wyrazistów, którzy też z zakotami w tej historii będą podejmowali masę głupich decyzji, jak o obronie na przykład Kołobrzegu, tak? Czy zniszczeniu Gdańska w wyniku obrony, bo historia, bo to się odmieni, bo kiedyś tam ktoś czegoś takiego zrobił i to się udało, no bez sensu zupełnie. I to było charakterystyczne, to też zgubiło Niemców, co się bardzo mało mówi. Ta przesadna fascynacja historią i przenoszenie jeden do jednego, tak? Przenoszenie jeden do jednego wydarzeń w zupełnie innym układzie geopolitycznym, strategicznym, wojskowym, do sytuacji współczesnych, gdzie to miało się jak pięć do oka.
No właśnie, bo Szymonie, tak podsumowując, no. Chciałem się właśnie ciebie o to zapytać, tak żebyśmy mieli jakiś taki czytelny obraz z tej sytuacji. Właśnie, bo jeśli przeanalizowaliśmy sobie tą sytuację, jeszcze nie wspominaliśmy może o tych systemach wzajemnych sojuszy, ale to myślę, że jest dobrze znane naszym słuchaczom, to na co w zasadzie liczyły Niemcy? Bo jeśli uznajemy, że rzeczywiście świadomie parły do wojny, czy oni rzeczywiście przewidywali, że albo na przykład któryś z sojuszników państwa Antanty nie przystąpi do wojny, albo b, rzeczywiście, że ten plan Schlieffena się powiedzie. No, reasumując, dlaczego oni na przykład nie przewidzieli blokady kontynentalnej, czy może przewidzieli, ale uznali, że to nie będzie miało takiego wpływu? Dlaczego na przykład nie wzięli pod uwagę faktu, że USA po cichu jednak, mimo że zachowało neutralność, prezydent Wilson doszedł do władzy, wygrał w wyborach, obiecując nieprzystąpienie do wojny, ale USA cały czas finansowało, udzielało kredytów Wielkiej Brytanii i Francji. Na co w zasadzie liczyli Niemcy?
Niemcy liczyli na cud polegający na tym, że Anglia nie przystąpi do wojny. Bethmann Hollweg miał konkretne, tu mam nawet specjalnie zapisane, żeby o tym nie zapomnieć, miał konkretny cel, żeby dyplomatycznie odsuwać Anglię jak najdalej od wojny. Pewna szansa na to istniała. Bo my analizujemy historię jako takie pewne fakty dokonane, które tak musiały...
O tym właśnie... Tak.
Nie musiało tak być. Tak samo w II wojnie światowej teoretycznie Angela nie musiała opowiadać Niemcom. To był ich wybór, który dobił tak naprawdę Imperium Brytyjskie, bo trzeba pamiętać, że mimo, że Wielka Brytania wychodzi zwycięsko z tej wojny, to tak naprawdę jest to koniec imperium, które historycy szacują na rok ostatecznie 1938, a potem już jest tylko gorzej, bo II wojna światowa naprawdę jeszcze bardziej dobija. Ale chociażby ty mówisz o wsparciu amerykańskim Wilsona, ale mało kto o tym wie, że nawet Churchill w swoich wspomnieniach, mam tu jego wspomnienie napisane świetnym językiem, wybitne, literacko, że sam Churchill też jest dyskusyjny, ale Churchill w swoich wspomnieniach szczerze przyznał, że rząd węgierski tych kredytów nie spłacił. Za pierwszą wojnę światową Imperium Brytyjskie miało długi wobec Stanów Zjednoczonych. Ja osobiście postrzegam ten twór Ave America jako jeden taki sztuczny twór, oczywiście nie jest formalny jeden, ale w praktyce jest tam, że no ten, oni działają raz. To jest ewidentne i to widać na wielu płaszczyznach. Mimo, że nawet między sobą potrafią się kłócić, tam w latach 20. była nawet wizja wojny, czy to kanadyjsko-amerykańskie. To był taki moment. Ale generalnie to jest jeden twór. To jest geopolitycznie mają podobne cele, rzeczywiste. Na przykład,
mentalnie i ustrojowo też są bardzo zbieżne.
Angielska byłaby, przepraszam, już dokończę, ale flota angielska byłaby przyjęta przez Amerykę. Nie przyjąłby jej Honduras, Wenezuela, Kuba, tylko przyjęłaby ją Stany Zjednoczone, przykładowo, tak? To jest to rzeczywiste. Natomiast ty widzisz to przykład Jacksona Kennedy'ego, akcją na rodzina Kennedy, gdzie te relacje były bardzo mocne, przez sam Kennedy był na przykład pro-niemiecki bardzo mocny. No to są bardzo ciekawe wątki. W każdym bądź razie, tak jak ty powiedziałeś, co Niemcy sobie myśleli? Niemcy przede wszystkim przez Bethmana Hollwiga i przez tego ministra spraw zagranicznych, JPF, przepraszam, znalazłem go, jest. 16 kwietnia 14. To była specjalna właśnie rozmowa, którą odbył von Moltke, to specjalnie zapisałem. W ogóle zobaczmy, ile tu jest nazwisk w Ukrainie niemieckie i rosyjskie. Ambasador z polskim nazwiskiem niemieckim w Londynie. Tak? To bo to się przeczytało pod panem Berlin będzie, proszę państwa, cztery rosyjskich generałów o niemieckich nazwiskach. Tak? To jest leczący. No to czy w końcu? A nie mówię to tam niżej, bo relacje niemiecko-rosyjskie mają bardzo długą historię. Chociażby sama nazwa Petersburg, nie coś mówi. A pod miastem jest Schlisselburg na przykład, tak? Bo tutaj te konotacje były bardzo mocne. Zresztą to jest kuzynostwo. Sam fakt, że Mikołaj II mówi Niki, a tu Wilhelm, to było połączone. Jerzy Piątek, czy się stawiał Mikołaja II, to wygląda jak se powtórzy, jak Brecht. Są tak podobni i oni byli, to też była wizja, konotacje memarchistyczne, które, no jeden mam wejść, to jest mój kłusyn, tak? To też było takie, no, takie podejście, które miało jak gdyby naturalnie blokować te zapędy w rodzinne, tak? Jak gdyby w wojnie rodzinnej. I przede wszystkim powstrzymali drogi, bo zdawano sobie tego sprawę, że flota angielska jako największa absolutnie zablokuje dostęp do tego. Z drugiej strony, i o tym się często nie mówi, a bardzo źle się wtedy nie robi, mamy neutralną Holandię, która jest niemiecka. I która też może pewne towary Niemcom po prostu przekazać i przekazywała. Tak? Holandia była bardzo, bardzo proniemiecka w trakcie pierwszej wojny światowej. Także Wilhelm zdawał sobie z tego sprawę. Jest taki moment, w którym całe korpusy i armię udają się na zachód. Lichnowski przesłał telegram, nie, aby nie wypowie wojny. I ten idzie do Moltkego, mówi, to zatrzyma, ale nie przesuwa wszystko na wschód. Ja już się zdecydowałem, żeby to przeszło, żebyśmy zaczęli jednak wojnę na wschodzie. A Moltke mówi, ale że pasza wysokość. To ja nie mogę sobie po prostu zawrócić milionów, setek tysięcy, że tak tym wstrzyknięcie.
Wtedy odpowiedział Wilhelm, że twój ojciec by odpowiedział inaczej.
A twój by odpowiedział
inaczej. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, tak?
I to pokazuje infantylokcie i głupotę Wilhelma, który tak zafascynowany militariami, obwieszony tymi orderami, tytuł admirała, tytuł generała, tak? No jakieś tam miejsce wyobrażenia wojskowości jednak powinien mieć, bo nie wiedzieć, że w tamtych czasach, gdzie nie było internetu, tak? Gdzie wydanie rozkazu to jest pewien proces, że zatrzymanie chociażby samych faweli za korpusem powoduje straszne problemy. Ja się też wojskowości z RN, więc to też jest ciekawe, to była organizacja tak zwana dwójkowa. Korpus miał dwie dywizje, dywizja dwa brygady, brygada dwa pułki. I teraz zatrzymanie tego mechanizmu, odwrócenie go, wszystkim skutkowałoby chaosem, zatrzymaniem wielu korpusów na swoich drogach. W efekcie nie osiągniemy ani jednego, ani drugiego. bo ani by nie dotarli, że wasz 60. pułk grenadierów niemiecki już wszedł do Luksemburga, przeciął linię telefoniczną, on w tym momencie wydaje rozkaz, żeby to cofnąć, tak? Gdzie już pierwsze te czujki, pierwsze pułki już przekraczają granicę luksemburską, chociażby tak kompletnie neutralność, bo mówi się Belgia, ale Luksemburg też został potraktowany tutaj w taki agresywny sposób. I liczą na to, że właśnie uda się tą Anglię utrzymać, kiedy Lechnowski mówi nie, jednak nie, wycofuję to ten telegram, jednak dojdzie do, jednak Brytania wypowie po prostu wojnę. On wie, że praktycznie ich szanse na zwycięstwo są delikatnie mówiąc małe. Bo nawet dokonanie Francji spowoduje, że Anglia będzie musiała ze swoją dumą albo zapewnością denotacji pokojowe, albo kontynuować ten krok. I to oznacza to też w tym momencie problem, tak? Ale tu mamy drugi czynnik, że cała generalnica niemiecka, cały świat niemiecki zdała sobie doskonale z tego sprawę, że są jako otoczeni przez to trójporozumienie. I jak gdyby to jest, jeżeli mają się w ogóle zdecydować na działania militarne, jeżeli mają w ogóle rozważać siłowe, tak, przetasowanie proporcji europejsko-kolonialnych, tak to nazwijmy, geopolitycznych, to 1914 rok po skończeniu tego kanału Kielskiego, który notabene do niczego się nie przyda, bo jak powiedziałem wcześniej, do końcowej walki ostatecznej, całkowitej bitwy do Tsushimy niemieckiej czy Portatu nie doszło. Czyli to przebudowanie tak naprawdę nie miało w konsekwencji znaczenia dla wydarzeń pierwszowojennych, bo wojna odbywa się głównie na lądzie. To jeżeli wojna była na wojnę, to w roku 1914, reasumujmy, w 17 Rosja będzie zasilna. W 17 Rosja rozbuduje za francuskie pieniądze według planu przynajmniej 3/4 linii kolejowej. W 17, gdyby kontynuowano rozbudowę floty, ktoś musiałby przeważyć albo Anglia, albo Niemcy. Być może przeważyłaby Anglia. Więc Niemcy zdawali sobie sprawę, że w 1917 roku Anglia, Rosja i jeszcze do tego Francja zdominowała. Też nie przez zbrojenia potęgę, nawet gdyby Niemcy i Austriacy ciągle zadawały wzrost i tendencje rozwojowe w dziedzinie przemysłu, zbrojenia, nawet gdyby Włochy do tego doszły, które powiedzmy były po tej stronie, ale nie sądzę, bo Włochy też przecież miały swój rozum i widziały, że tamte mocarstwa rosną w siłę. Szansa na rozwiązanie siłowe by się ostatecznie skończyła. Więc oni zaryzykowali. To było działanie ryzykowne. Nie było wiadomo, czy wygrany, czy dojść do bitwy na świat Bedmanem. To też jest tam
fundalnie. Szymonie, czyli tak reasumując, można powiedzieć, że wygrało myślenie teraz albo nigdy. I to wynikało generalnie z niemieckich obaw przed utratą supremacji. To znaczy, to był ten moment szczytowy, w którym Niemcy mogły albo zaryzykować i sięgnąć pod wszystko, albo jednak z czasem stracić tą potencjalnie dominującą pozycję w Europie. Czy zgodzisz się?
Jak najbardziej. Zacytuję jeszcze Ernsta Inga, który powiedział, zapytany czemu doszło do wojny światowej, powiedział, a mężczyźni się rędzili, nie mieli wyrodów. Cała nasza wypowiedź sprowadza do tej kwestii. Nie, no bo trzeba też patrzeć pod kątem na stres społeczny. To drżało we wszystkich po prostu stronach. Niemcy naprawdę czuły się silne. Produkowały 2 razy więcej stali od Anglii.
Tak.
Udział w produkcji światowej był 14-15%. Anglia 14%, Niemcy 1% już przewyższały. Była ta pokusa, żeby tak dobić jednak ich po prostu przewyższyć, tak? Ci głód kolonii, tak? Dajcie nam więcej kolonii. Na wielu polach i płaszczyznach dochodziło do niesamowitych przetasowań. Była ta pokusa wojny i zaznaczam, w każdym państwie europejskim, powtarzam to z całą mocą, każdy, były silne środowiska prowojenne, ale wśród na przykład kupców, ekonomistów przeważało dużo głosów na nie. Bo oni sobie zdawali sprawę, że kogo to w końcu pogrąży. No, ich interesy. No przecież będą musieli na przykład część dóbr produktu państwo, tak, zrezygnować do obów. Owszem, z drugiej strony mamy przemysł zbrojeniowy, który zarobił wiele. Do tej pory to jest właściwie ostatni, który zarobił, bo nie chcę się do końca tak naprawdę przyznać. Są takie stworzone szacunki, że trzy razy.
Właśnie tu, jak już wszedłeś na temat ekonomii i przemysłu, będziemy też poruszać pewnie w naszym kolejnym nagraniu bardzo ciekawy temat związany z nieznanymi źródłami finansowania rewolucji rosyjskiej, bo do tej pory wspominaliśmy o Leninie, to jest fakt już powszechnie znany, że Lenin został wysłany przez Niemców, natomiast powiemy sobie też o finansowaniu przez Zachód. Jakie zachodnie państwa mają interesy w tym, żeby osłabić Rosję? Ale na tym dzisiejszy odcinek sobie już skończymy. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi Szymonowi Gornowiczowi, który jest redaktorem portalów historycznych na YouTube, takich jak Silva Rerum, takich jak Dwudziestowiecznie i takiego bardzo ciekawego portalu dla miłośników militariów, czyli to jest, przypomnijmy...
War Encyclopedia.
War Encyclopedia, tak, gdzie są bardzo szczegółowe filmy właśnie związane z kwestiami militarnymi. Na pewno będziemy Cię gościć na kolejnych naszych nagraniach i będziemy pewnie kontynuować te wątki właśnie związane z ekonomią, geopolityką i tymi rozgrywkami właśnie międzypaństwowymi. Prawdopodobnie skupimy się też na Rosji. Myślę, że bardzo ciekawym odcinkiem byłoby też poświęcenie uwagi roli USA i wzrostowi potęgi USA w związku właśnie z pierwszą wojną światową, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki temat nieco pomijany, a jest to kwestia w fundamentalnym znaczeniu. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dziękujemy naszym słuchaczom i pozdrawiamy.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, bardzo miło.